Dzisiaj będzie o naprawianiu świata, o metodach, bo świat wymaga naprawy, nieprawdaż? Największe zło, jakie wydarzyło się na naszej ziemi w ciągu ostatnich 100 lat, to z pewnością II wojna światowa, 60 milionów ofiar, ogromne cierpienie i zniszczenie. Ja urodziłem się 11 lat po wojnie, po II wojnie światowej. Kamienica we Wrocławiu, w której się wychowywałem, była w takim czworoboku kilkudziesięciu kamienic, z których co po niektóra była zburzona, jeszcze były ruiny nieposprzątane. Tam jako dziecko też bawiłem się, jak mnie rodzice puścili na podwórko właśnie w tych ruinach. Świat wymaga naprawiania. W tamtym przypadku, jak zatrzymać nacjonalizm w wydaniu narodowego socjalizmu, nazizmu? Jak zatrzymać wpływ na umysły ludzi? Posłużę się konkretnym przykładem. Maria Anna Hirschman była młodą dziewczyną, Niemką mieszkającą w czeskich Sudetach i opisuje swoje wspomnienia w książce Kochałam swastykę. Tytuł już mówi sam za siebie, oddana całym sercem działaczka Hitler-Jungen, zafascynowana nazizmem, Hitlerem. To pojedynczy przykład z całych narodów, które skłaniały się w stronę narodowego socjalizmu w wydaniu nazistowskim. Do tej biografii jeszcze wrócimy. Jak naprawiać świat? Różne działania były podejmowane w historii. Działaniem w tamtych czasach, w które zostały zaangażowane najtęższe umysły świata, łącznie z Einsteinem, był projekt Manhattan, czyli budowa bomby atomowej, pierwszej bomby atomowej. Alianci zaniepokojeni postępami Niemców w pracach nad bombą atomową starali się utrudnić te prace jak najbardziej, ale przede wszystkim wyprzedzić i zbudować własną bombę. I siły, jakie zostały zaangażowane w ten projekt, są po prostu niewyobrażalne. By zbudować przedmiot o wymiarach tak długości 3 metrów na 70 centymetrów, na jego budowę wydano około 2 miliardów dolarów. W latach 43-45 pracowało przy jej budowie ponad 100 tysięcy ludzi, czyli więcej niż dzisiaj we wszystkich kopalniach w Polsce. Angażowane były najtęższe umysły. Świadczy o tym fakt, że 13 spośród naukowców tam zaangażowanych zostało później noblistami. 100 tysięcy ludzi, ogromna ilość środków, najlepsi naukowcy, by rozwiązać problem zła. Jak historia mówi, alternatywą był desant na wyspy japońskie w liczbie 770 tysięcy żołnierzy. W sierpniu 1945 roku flota Pacyfiku już czekała u wrót Japonii. Wybrano jednak pierwsze rozwiązanie, bombę atomową. Udało się zakończyć II wojnę światową. Ale czyż każdy myślący o tym nie ma mieszanych uczuć co do takiego zwycięstwa? Jednak my tutaj nie jesteśmy na zajęciach w Akademii Wojskowej. Interesuje nas rozwiązywanie problemu zła, naprawa świata przy pomocy zupełnie innego narzędzia. O rozwiązywaniu problemu zła dyskutowali pewnego dnia Jezus oraz przedstawiciele religijnego establishmentu w Izraelu. Czytamy o tym w 8 rozdziale Ewangelii Jana. Niektórzy z rozmówców skłaniali się ku Jezusowi, by być Jego uczniami, ale od pewnego punktu Ewangelii Jana możemy obserwować, widać coraz wyraźniej, że biegną w zupełnie inną stronę. Dyskusja zaczyna się zaogniać. Przeczytajmy kolejny odcinek w tej naszej serii Wędrówce przez Ewangelię Jana. Przeczytajmy pierwszą jego część, Ewangelia Jana, 8 rozdział. Odpowiedzieli mu Żydzi: czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha? Jezus odpowiedział: ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. Jak widzimy, dyskutanci nie przebierają w środkach. Obie strony chcą naprawić świat, rozwiązać problem zła. Obie strony odwołują się do Boga, do wiary. Co ich poróżniło? Nazywają Jezusa Samarytaninem. Dlaczego? Samarytanie to byli ludzie, którzy nie odprawiali czystego kultu żydowskiego. Ich kult był mieszaniną żydowskiego sposobu oddawania czci Bogu z pogańskimi naleciałościami. Ortodoksyjni Żydzi odnosili się do nich z pogardą. Uważali ich za religijnych mieszańców, którzy nie mają właściwego kultu religijnego. I teraz nazywają Jezusa Samarytaninem złośliwie, ponieważ czynił rzeczy, które według nich odbiegały od czystego kultu Boga. Uzdrawiał w szabat, pozwalał uczniom łuskać kłosy w szabat, nie stosował się rygorystycznie do przepisów ceremonialnej religii, nie zachęcał ludzi do religijnych rytuałów. Zamiast tego mówił coś o oddaniu Bogu swojego serca. Na czym więc polegała różnica? Ich podejście do naprawiania zła było w porównaniu z drogą Jezusa jednak bardzo powierzchowne. Na przykład akcentowało poprawny sposób odprawiania kultu. Jezus przeciwnie, odwracał uwagę od takich rzeczy, więc zachodzą w głowę, o co chodzi. Mówią: jesteś Samarytaninem, a nawet więcej, mówią: jesteś opętany przez złego ducha. Tak trudne było dla nich to podejście, które Jezus pokazał. Co Jezus odpowiada? Tutaj wers 49, jeszcze raz te słowa Jezusa. Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca. Co przez to mówi? To ja pokazuję, na czym polega prawdziwe oddawanie czci Bogu. Zostawcie myślenie powierzchowne. Nastąpiła ostra konfrontacja. Tamci religijni przywódcy chcieli widzieć wszystkich ludzi, że wiernie zachowują religijny rytuał. Jezus też nie ustępuje. Popatrzmy na drugą część dzisiejszego fragmentu. Dalej Jezus mówi: ja nie szukam własnej chwały. Jest ktoś, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz: jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kim ty siebie czynisz? Dlaczego rozwiązanie problemu zła, rozwiązanie problemu z Bogiem jest przez rytuał, jest zbyt powierzchowny? Jak to działa, a raczej nie działa? Jezus mówi: ja nie szukam własnej chwały. Co to jest chwała? Uznanie, podziw. Na przykład jakiś artysta, jest projekcja jego filmu na jakimś festiwalu. Po projekcji zapalają się światła, reżyser proszony jest o powstanie, kłania się na prawo, na lewo, wszyscy biją mu brawo. Uznanie, podziw. A jak to jest w przypadku kultu religijnego, rytuału? Kilka rozdziałów wcześniej napotkaliśmy takie słowa Jezusa na ten temat. Popatrzmy, Ewangelia Jana 5. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Wzajemne odbieranie od siebie chwały. Jedni coś robią, a drudzy ich za to chwalą. Jedni coś wykonują, drudzy mówią, dobrze robisz, widzę, że jesteś gorliwy, bardzo dobrze, żeby tak wszyscy byli tacy gorliwi jak ty, brawo. Jedni chwalą drugich. Zdaniem Jezusa jest to słabe, a nawet jest przeszkodą dla wiary, bo chodzi o to, żeby podobać się Bogu, a nie ludziom. A to wymaga wiary. Bo nie ma tu pokazywania swojej pobożności przed innymi. Nie ma pokazywania, jak wielkim jestem czcicielem Boga. Szukam czegoś innego. Szukam czegoś osobistego między mną a Bogiem. Osobistej relacji. Relacja człowieka z Bogiem, relacja każdego z nas z Bogiem jest czymś całkowicie duchowym, jest czymś, co dzieje się dokładnie w naszych sercach. W 4 rozdziale Ewangelii Jana, może pamiętamy, Jezus rozmawiał z Samarytanką i ona pyta, jakie jest najlepsze miejsce na oddawanie czci Bogu? Jakie jest miejsce najlepszego odprawiania kultu? Odpowiedź Jezusa jest zdecydowana. Żadne miejsce, ani w Jerozolimie, ani na tej górze nie będziecie czcili Ojca. Bóg jest duchem i trzeba, żeby prawdziwi czciciele oddawali Mu cześć w duchu, w swoim duchu. Takich czcicieli Bóg chce mieć. Tak mówi Jezus. Bóg chce mieć nasze serca, by zaufały Jemu i też były Jemu oddane. Ale dlaczego to jest takie ważne, by wybrać właściwą drogę? Dlaczego temat jest niezwykle ważny? Powracając do naszego już fragmentu, popatrzmy jeszcze raz na te słowa Jezusa w wersie 51. Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Tu nie chodzi o poglądy. Tu rozgrywa się sprawa zbawienia, czyli sprawa ostatecznego miejsca naszego przeznaczenia, tam, gdzie pójdziemy na całą wieczność, gdzie będziemy spędzać wieczność. Wybór właściwej drogi, o którym dzisiaj, oznacza zbawienie lub nie. Bycie z Bogiem w wieczności albo nie. Jaka droga prowadzi do zbawienia, do wieczności z Bogiem? Trzeba zachować naukę Jezusa, to znaczy uwierzyć temu, co On mówi. Zaufać Jego obietnicom. Zaufać. Bóg zaprasza do wieczności z Nim tych, którzy Jemu naprawdę zaufają. Więc można powiedzieć, z tego wypływa do każdego z nas taki apel, zostaw rzeczy powierzchowne. Zostaw to, czy ktoś z ludzi ciebie pochwali, czy nie. Że coś zrobisz albo nie zrobisz. To nie ludzie będą wpuszczali ciebie do wieczności z Bogiem. Jeżeli ktoś myśli, że udział w jakimś religijnym rytuale zapewni mu zbawienie, właśnie o tym jest tutaj mowa. Myli się. Zewnętrzna religijność, zdaniem Jezusa, nie sięga problemu. To tylko model, jakaś makieta duchowej rzeczywistości, to nie sama rzeczywistość. To, co prawdziwe, dzieje się w naszych sercach. One są świątynią Boga lub mogą być. Możesz mieć model samolotu, ale na modelu nigdzie nie polecisz. Potrzebujesz prawdziwego samolotu. W podobny sposób Jezus nie zajmuje się modelem zbawienia, rytuałem, przedstawieniem, ale samym zbawieniem, samą relacją człowieka z Bogiem. I chcąc, żeby sprawy między człowiekiem a Bogiem działy się naprawdę, potrzebna jest w sercu wiara. Jeżeli ktoś chce być zbawiony, chce być z Bogiem, bo nie każdy chce, tak? Niektórzy nie chcą mieć z Bogiem nic do czynienia i rzeczywiście nie będą mieli z Nim nic do czynienia przez całą wieczność, ale jeżeli ktoś chce być zbawiony, to potrzebuje wybrać drogę wiary w sercu. Jeżeli ktoś myśli, że sam udział w rytuałach bez przemiany serca wystarczy, to jego zbawienie nie dzieje się naprawdę. Jest tylko odgrywaniem przedstawienia o zbawieniu, ale człowiek dalej zmierza do tego miejsca przeznaczenia, innego niż to, gdzie jest Bóg. Nie wsiadłaś jeszcze do samolotu, bawisz się dalej modelem. Tu zajmujemy się prawdziwym problemem. A co jest prawdziwym problemem? Jezus mówi, kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci. W tym momencie jego rozmówcy nie rozumieją i mówią jeszcze raz wersy 52-53. Rzekli do niego Żydzi, teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Co odpowiadają Jezusowi? Chyba coś ci się pomyliło. Jak to nie zazna śmierci? Przecież wszyscy umierają. Nawet Abraham umarł i prorocy. Jednak Jezus ma na myśli coś zupełnie innego. Śmierć w sensie duchowym. Oddzielenie od Boga. Istotą śmierci nie jest to, że czyjeś ciało spoczywa w grobie. To nie jest największa tragedia. Ale to, że tej osoby już nigdy tu na ziemi nie zobaczymy. Istotą śmierci jest oddzielenie. Duchowa śmierć, oddzielenie od Boga. A jak rozumieli to tamci ludzie? Myśleli o śmierci fizycznej. Nie rozumieli. No tak, bo jak człowiek idzie drogą powierzchowną, wybiera powierzchowną religijność, nie rozumie Ewangelii, nie rozumie jej istoty. Nie rozumie, że prawdziwym problemem między człowiekiem a Bogiem jest śmierć duchowa, oddzielenie od Boga. Chociaż ciało żyje, umysł pracuje, człowiek ma świadomość, jednak jest martwy dla Boga w swoim sercu, jest całkowicie od Niego oddzielony. Angażuje się w zewnętrzną, rytualną religijność, zajmuje się udziałem w rytuale i jest zadowolony, bo ktoś go za to chwali. Niektórzy osiągają wyższe stopnie religijności i są jeszcze bardziej chwaleni i myślą, że znaleźli sposób na zło. Myślą, to teraz już bardziej zasługuję na zbawienie. Ale jak może zrobić coś wartościowego ktoś, kto jest martwy? Potrzebujemy zrozumieć podstawowy problem człowieka. Śmierć duchowa, oddzielenie od Boga i zmierzanie do ostatecznego miejsca przeznaczenia, nie tam, gdzie jest Bóg. To jest realny problem do rozwiązania. i nie rozwiązuje go rytuał. Przeczytajmy kolejną, trzecią z czterech części dzisiejszego odcinka. Będzie później jeszcze jedna. Odpowiedział Jezus: jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy, kłamcą. Ale ja go znam i słowa jego zachowuję. Człowiek jest zadowolony z siebie, bo zaangażował się w rytuał i otrzymał pochwałę. Więc wyrabia w sobie takie poczucie obowiązku i później już sam przed sobą czuje się dobrze, jest zadowolony, bo zaangażował się w religię, ubrał białą koszulę i poszedł wziąć udział w rytuale. Ale co Jezus mówi? Takie samozadowolenie jest niczym. Takie wysokie mniemanie o sobie jest bezpodstawne. Możesz uważać się za zasłużonego, ale tylko w oczach ludzi. Przed Bogiem jest to niczym. Śmierć duchowa trwa nadal. Podobnie wyniosłość z tego powodu, że jestem lepszy od innych w kategoriach etyczno-moralnych. No może i jestem lepszy, ale tylko w oczach ludzi. A przed Bogiem? Czy jestem lepszy od innych, bo tam jestem porządniejszy od nich, na przykład w tych kwestiach etyczno-moralnych? Bóg patrzy inaczej. Dla Niego takie mniemanie o sobie jest naiwne i nieuzasadnione. Co Bogu się podoba? Gdy mówimy, tak jak Paweł, święty Paweł w liście do Filipian 3, popatrzmy, co on powiedział. Nie mając własnej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę. Bogu nie podobają się nasze własne wysiłki, udowadnianie, że jestem dobry. I idące za tym lepsze samopoczucie, wywyższanie się nad innych. Bo w głębi serca nie jestem dobry. To są martwe uczynki, dla Boga bezwartościowe. Bo co z tego, że ktoś macha rękami w szczytnym celu, skoro jego serce jest nadal martwe dla Boga? Bogu podoba się tylko jedna rzecz z naszej strony. Jemu podoba się wiara, oparcie się na Nim, oczekiwanie, że On ożywi nasze serca, napełni nowymi motywami i będą one skutkiem Jego działania w moim sercu, Jego odpowiedzi na moją wiarę. I to się Bogu podoba. Bogu podoba się tylko to, co On sam zrobi w nas. Wtedy Bóg mówi: jesteś wielki. Więc jeżeli Duch Święty uświadamia Tobie, używając drugiej osoby, mówię też do siebie, jeżeli Duch Święty uświadamia Tobie, że masz wyniosłość z powodu tego, że jesteś lepszy od innych, czy lepsza w kategoriach etyczno-moralnych, że jesteś lepszym człowiekiem, może to nie jest łatwe, ale uznaj, że przed Bogiem nie jest to żadna zasługa. Ani to nie sprawia, że Mu się bardziej podobasz. Wręcz przeciwnie, Bogu nie podobają się nasze własne starania, bo On patrzy na nasze serce, na nasze motywy. A w tych naszych sercach jest coś, co Mu się nie podoba. Dopiero gdy Mu pozwolimy, by wprowadził do naszych serc coś, co pochodzi od Niego, to Mu będzie się podobać. Więc zaufaj Bogu, że On wypełni ciebie czymś, co pochodzi od Niego, owocem Ducha Świętego, który jedynie się Jemu podoba i jedynie czyni nas wielkimi w Jego oczach. Bogu po prostu podoba się wiara, nasze opieranie się na Nim. Tak Bóg przedstawia siebie i kiedy przyjmujemy ten obraz i zaczynamy w ten sposób myśleć, możemy powiedzieć, że coś o Bogu poznaliśmy. Jeżeli myślimy inaczej, że chodzi o pokazywanie tego Bogu i ludziom, jaki jestem dobry, może nam się wydawać, że coś wiemy o Bogu, ale tylko wydawać. Człowiek myśli, że poznał coś o Bogu, bo ma silne poglądy. Ale co Jezus mówi tutaj o poznawaniu Boga? Jeszcze raz wers 55. Ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy, kłamcą. Ale ja go znam i słowa jego zachowuję. Teraz Jezus nie przebiera w środkach. Jeżeli ktoś myśli o sobie, że poznał coś o Bogu, ale nie złapał jeszcze tego, co się Bogu podoba, że nie można mu się spodobać przez własne wysiłki i wcale nie o to chodzi, by udowadniać, że jestem dobrym człowiekiem, to Jezus teraz zachęca, uznaj to za kłamstwo. Uznaj to, że wierzyłeś, wierzyłaś w kłamstwo. Uznaj, że jeszcze nic o Bogu nie wiesz, choćbyś był profesorem teologii. I nie poświęć następnych lat życia na próbie pogodzenia stanowisk. Bo życie mamy tylko jedno i zresztą nie wiemy, czy dzisiaj się nie skończy. Więc Jezus jest radykalny, tak? Nie ma zabawy. Uznaj to za kłamstwo. To znaczy, uznaj, że nic nie wiesz o Bogu. Przyjmij postawę, muszę zacząć od początku w takim razie. Pozwól, by Bóg dał ci się poznać. Jezus nie przebiera w słowach, bo gra idzie o najwyższą stawkę, o życie. Lepiej powiedz to, co do tej pory mówiłem o Bogu, że ja go tam znam, bo mam swoje poglądy, nie było prawdą o nim, było kłamstwem. Bo okazuje się, że Bóg jest zupełnie inny. Czy Bóg może być zupełnie inny niż to, co mi się wydaje? Miałem jakieś wyobrażenie o Bogu, a tu się okazuje, że ktoś taki nie istnieje. Bóg nie istnieje taki, jak mi się wydawało. On jest zupełnie inny. Mój obraz Boga był przekrzywiony. Jest tu zachęta ze strony Jezusa do każdego z nas. Poznaj Boga osobiście. Zostaw rzeczy powierzchowne i idź głębiej. Nie patrz na to, czy ludzie ciebie pochwalą. Oni najzwyczajniej w świecie mogą się mylić, choćby byli nie wiadomo kim. I od nich tak naprawdę nic nie zależy. Jezus pokazał wąską ścieżkę do prawdziwego poznania Boga. Tak jak On sam, tak jak tutaj mówi, ja Go znam i słowa Jego zachowuję, czyli ufam temu, co powiedział. Warto poznawać tą krainę zaufania Bogu, zaufania Jego obietnicom. To jest prawdziwy sposób na zło, który sięga istoty problemu. Człowiek czyni wielkie rzeczy jako sposób na zło, buduje wielkie systemy naprawiania świata, takie jak bomba atomowa czy wielkie religie. Ale droga, którą wytycza Jezus Chrystus, bije wszystkie inne na głowę, daje pełne i prawdziwe rozwiązanie problemu, sięga przyczyn. Dwa sposoby naprawiania świata. Mówiłem wcześniej o dziewczynie zafascynowanej swastyką, młodej nacjonalistycznej działaczce Hitlerjugend. Po zakończeniu wojny została osadzona przez Rosjan w jednym z obozów jenieckich w radzieckiej strefie okupacyjnej. Z tego obozu udało jej się uciec i przedostać do Niemiec zachodnich. I tam tak się zdarzyło, że spotkała się z zupełnie inną siłą, z zupełnie innym dawcą obietnic niż Führer, z Jezusem, z Ewangelią i przeżyła nawrócenie do Chrystusa i poszła za Nim całym sercem. Opisuje to wszystko później w swoich wspomnieniach. Problem zła został całkowicie odwrócony w jej sercu. I można mieć wrażenie, że to coś więcej niż bomba atomowa. Że to większa moc i nie zostawia niesmaku. Zachęcony odnalezieniem tego świadectwa tej młodej Niemki, zacząłem szukać w internecie śladów stawania tych dwóch sił obok siebie, czyli Ewangelii i bomby atomowej, w kontekście tego szczególnego nasilenia zła, jakim była II wojna światowa. I natrafiłem na coś bardzo ciekawego, na pewną rozprawę doktorską na jednym z uniwersytetów, badającą sprawy religijności tam właśnie w różnych środowiskach w czasie II wojny światowej i również w szeregach, czyli zainteresowanie Ewangelią w szeregach drugiej strony, w szeregach aliantów w czasie II wojny światowej i parę przykładów wyciągniętych z większej całości. Oto co znalazłem. Niejaki Ralf Christensen, kapitan jednego z wielkich okrętów desantowych wchodzących w skład floty Pacyfiku. To takie okręty, które podpływają pod brzeg, podnoszą dziób i z którego Marines dokonują desantu. A więc jeden z tych, które miały dokonać desantu na Japonię, tam właśnie w sierpniu 1945 roku, by zakończyć drugą wojnę. I ten kapitan zapisał w swoich wspomnieniach, że prowadził na swoim okręcie spotkania, zapraszał załogę, spotkania, których fokus był na Ewangelii. I pisze też o dwóch członkach załogi, którzy przeżyli nawrócenie do Chrystusa. Ciekawe. W tej pracy naukowej można znaleźć wiele właśnie materiałów, wzmianek o podobnych rzeczach, działaniach podejmowanych przez żołnierzy, niezależnie od działań kapelanów wojskowych, którzy tam bardziej z urzędu działali. Kolejny przykład, niejaki Louis Gehr wspomina o swoim zaangażowaniu w środowe wieczory z Ewangelią w bazie lotniczej w Anglii. A inny niejaki Robert George opisuje, jak z paroma innymi marynarzami zorganizował krąg biblijny na USS Alaska, krążowniku z załogą ponad 1500 osób. Spotykali się w środowe wieczory w okrętowej bibliotece i znowu fokus na Ewangelię. USS Alaska walczył na Pacyfiku w osłonie lotniskowców. Był nieraz celem kamikadze, co właśnie członkowie załogi opisują, ale zawsze udało się ich zestrzelić, zanim dotarły do celu, więc dzięki temu te relacje były później możliwe, tak? Bo oni przeżyli. To są takie szczególiki wyciągnięte z większej całości, poszukując śladów tej siły dla kontrastu. Ewangelia, czyli poznanie że trzeba zacząć od początku, od odkrycia, że trzeba zostawić powierzchowne rozwiązywanie problemów i trzeba popatrzeć na serce. Serce, które bez radykalnej pomocy Zbawiciela pozostaje martwe i żadne wysiłki bycia dobrym człowiekiem nie pomogą. Czy po tych wyjaśnieniach Jezusa jego rozmówcy zmienią zwrot swojego myślenia, czy to pomoże? Przeczytajmy jeszcze ostatnią część, króciutko, naszego fragmentu. Jezus mówi dalej: Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Jezus mówi do tamtych ludzi, że Abraham, czyli jeden z największych autorytetów dla nich, wzorów, myślał tak samo jak on. Wiedział, co podoba się Bogu. Poznać obietnicę Boga i uwierzyć. To jest duchowa więź człowieka z Bogiem. Tak naprawdę jedyna prawdziwa więź, jaka istnieje, reszta to przedstawienie, to jest makieta. Jak rozmówcy Jezusa zareagowali na argument Abrahama, werset 57? 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Czy inaczej mówiąc, skąd możesz wiedzieć, o czym myślał Abraham? Skąd Jezus mógł wiedzieć, o czym myślał Abraham? Odpowiada to przez sposób, w jaki się przedstawia i mówi: zanim Abraham był, ja jestem. Użył wobec siebie imienia Boga, Jahwe, imienia, przez które Bóg objawiał się ludziom. Wiem o tym, bo jestem Bogiem, jestem Synem Bożym. Jaka była reakcja ludzi? Chwycili za kamienie i chcieli go zabić. A co trzeba zrobić, żeby naprawdę poznać Boga? Trzeba zrobić coś odwrotnego niż tamci ludzie. Uznać Chrystusa swoim Bogiem. Położyć przed Nim całe swoje życie. Uznać, że należy do Niego. Chrystusie, Ty jesteś moim Bogiem. Uznaję Ciebie i zapraszam Cię do mojego życia. Oddaję je całkowicie Tobie. Tylko tak może powstać prawdziwa więź między człowiekiem a Bogiem. Tylko w ten sposób nasze serca mogą zostać ożywione, serca, które są martwe, bez Jego zbawczego działania. Więc w całej tej dzisiejszej historii jest taki apel do każdego z nas. Zostaw myślenie powierzchowne, robienie czegoś, żeby cię ludzie chwalili. Idź głębiej, uznaj, że problemem jest serce. Tam, gdzie nikt z ludzi ciebie nie widzi. Zapragnij poznać Boga osobiście. Bóg to coś więcej niż rzeczy zewnętrzne, rytuały. Zapragnij poznać, co się Jemu naprawdę podoba. I w końcu uznaj Go swoim Bogiem w głębi serca. To najlepszy sposób na zło i na przemianę świata. 30 kilka lat temu byliśmy razem z moją małżonką w Monako u mojego wujka, który tam mieszkał. I w tym czasie daleko w morzu na redzie zakotwiczył jeden z amerykańskich lotniskowców. Tam parę dni stacjonował. W niedzielę poszliśmy na spotkanie wspólnotowe do lokalnego kościoła baptystów i tam na tym spotkaniu zobaczyliśmy chłopaka w mundurze amerykańskich Marines. Zaproponował wycieczkę na lotniskowiec. Popłynęliśmy, dobiliśmy do platformy tego luku desantowego. Niesamowita przygoda. Oprowadził nas po całym statku między stadem F-16 z poskładanymi skrzydłami. Można było nawet usiąść w fotelu kapitana i robić zdjęć ile kto chce. Nikomu to nie przeszkadzało. Ale w pewne miejsce nas nie zaprowadził. Za tabliczki z napisem Restrict Area, tam jest broń atomowa, wyjaśnił. I chociaż wycieczka była niesamowita, utwierdziła mnie w przekonaniu, jakimi narzędziami do zmiany świata chciałbym się w moim życiu zajmować. I cieszę się, że możemy zajmować się tym tutaj razem, w naszej wspólnocie, w naszym ośrodku i po prostu w życiu każdego z nas. Więc ładujemy na wyrzutnie Słowo Boże i do boju.